Katarzyna Olkowicz i Piotr Baran. Serca bicie. Biografia Andrzeja Zauchy. Dom wydawniczy Rebis. Czyta Joanna Divina. Wbrew temu, co w kraju mówi się o kotletowych wyjazdach, Zaucha i spółka nie grają disco. Skłaniają się ku czarnej muzyce. Nawet Pagard to docenia. Mówi im, że są jego najlepszą grupą eksportową. Gdziekolwiek grają, przychodzą tłumy. Ludzie chcą nie tylko potańczyć, bo takich miejsc jest przecież pełno, ale przede wszystkim posłuchać. Jednak czasy są takie, a nie inne. Gdy kończy się kontrakt, wracają do kraju, oddają paszporty i walczą o kolejny wyjazd. Dopiero po latach dowiedzą się, że Pagard, ich pan życia i śmierci, choć pobiera 14% od kontraktu, nawet takiego, który sami sobie załatwią, nie odprowadza składek emerytalnych. Nikt im też nie mówi, że nie mają ubezpieczenia zdrowotnego. Za to do ostatniej chwili trzymani są w niepewności, czy dostaną paszport. Przez pierwsze lata większość zarobionych pieniędzy muzycy inwestują w sprzęt, a tu jeszcze trzeba utrzymać rodzinę. W jednym z lokali w Austrii pokazali przywiezioną przez Janusza Gajca topową polską perkusję, wyprodukowaną w łódzkiej manufakturze przez Zygmunta Szpaderskiego, jednego z najbardziej znanych budowniczych instrumentów perkusyjnych w PRL-u. Ku zaskoczeniu członków zespołu, uważających ten instrument za prawdziwy rarytas, właściciel zaśmiał się i stwierdził, że powinni oddać te bębny do przedszkola, bo tylko do tego się nadają. Po latach Andrzej Zaucha wspomni znajomym, że Austriak powiedział, iż z czymś tak źle wyglądającym nie mogą pokazać się ludziom, bo te graty odstraszą klientów, więc musieli się zapożyczać na sprzęt. Wciąż mają bardzo mało pieniędzy. Za granicę jeżdżą pociągami. Kiedyś mylą perony, pędzą po torach, by złapać swój pociąg, gdyż jadą na koncert. Pianista ma grube szkła w okularach, potyka się i przewraca, ale pada tak, by uratować niesiony syntezator. Jest o włos od tragedii. Wożą sprzęt, nieraz przywiązany sznurkami do szyi, żeby nikt go nie ukradł, gdy zasnął. Ale też walizki z jedzeniem, głównie ciężkimi konserwami i maszynkę do gotowania. Kilka razy trzeba nawracać, żeby cały ten majdan zapakować do wagonu. Na którymś z wyjazdów cały zespół dostaje jeden pokój z prysznicem na środku. Łóżka są cztery, ich jest pięciu. By móc spać, zsuwają je wszystkie, a na niewygodnym łączeniu śpią na zmianę. Jak wspomina Janusz Gajec, czasem są traktowani jak bydło, niemiłosiernie wykorzystywani. Słabo znają języki, co jeszcze pogarsza sprawę. Nie tylko trudno im negocjować kontrakty, ale i nie ma jak porozmawiać z ludźmi, którzy podchodzą do nich po koncertach. W Polsce zawistni liczą, ile dewizowe zespoły dostają pieniędzy, a oni często nie mają co jeść. Początkowo zarabiają niewiele, jak na zachodnie warunki, więc starają się żyć tak oszczędnie, jak tylko się da. 18% ich dochodów zabierają pośrednicy. Pagard za wydanie paszportu 14% kwoty wynegocjowanego przez agenta kontraktu, a agent za załatwienie pracy 4%. Można więc śmiało powiedzieć, że Pagard był najdroższym agentem w Europie. Kto to jest ten Mr. Pagard? Pytał wielokrotnie agent muzyków podczas ich pobytu w Szwajcarii. Zanim grupa trafiła do tego kraju, musiała zapłacić przysłowiowe frycowe. Podczas pobytu w Lubece w Erefenie menadżer knajpy wypłacił im mizerną garzę, mówiąc, że potrąca sobie za prąd i sprzątanie. Gdy zaprotestowali, powiedział, że trzeba się było języka uczyć i dokładnie przeczytać umowę. Rolowali nas na każdym kroku, mówi Janusz Gajec. W Lubece grają od 20 do 4 rano. 45 minut koncertu, 15 minut przerwy, ale menadżer nie pozwala im schodzić ze sceny. Czasem mają dość. To nas strasznie dołowało, wspomina Gajec. Przecież niczym się od nich nie różniliśmy. Nie mogliśmy zrozumieć, jak można tak traktować drugiego człowieka. Siedzą więc w pokojach i od rana do nocy słuchają płyt. Hot Chocolate, Raya Charlesa, Otisa Reddinga. Wszystkiego, co w tym czasie było na topie. Cały czas doskonalą swój warsztat. Na prośbę Andrzeja kolega z Polski przywozi mu saksofon tenorowy. W młodych latach, gdy był ministrantem, Zaucha grał na klarnecie, więc opanowanie gry na saksofonie nie stanowiło dla niego wielkiego problemu. Charakter tego wyrazistego instrumentu bardzo wzbogacił brzmienie zespołu. Jak mówi Janusz Gajec, w ten sposób pięcioosobowy zespół miał dwa dęciaki, co było rzadko spotykane wśród kapel o tak niewielkim składzie. Pianista Andrzej Michalski grał w tym samym czasie prawą ręką na trąbce, a lewą na klawiszach. Dlatego nasze brzmienie było atrakcyjne dla słuchaczy. Wysoki poziom warsztatu zespołu niestety nie zawsze przekłada się na lepsze pieniądze. Nawet gdy muzycy już lepiej mówią po niemiecku i nabierają doświadczenia, wciąż zdarza się, że są oszukiwani. Janusz Gajec wspomina. Graliśmy w lokalu, który miał podpisaną umowę z konkretnym agentem. Agentowi nie zależy tak bardzo na muzykach jak na lokalu, bo jak wsadzi do niego swoich muzyków, to co miesiąc będzie miał z tego pieniądze. Więc czasem wpycha ich w złe warunki. A jak nie chcą podpisać takiej umowy, to do widzenia. Bo wie, że jak już przyjechali, to nie wrócą do kraju z niczym. Zgodzą się na niemal każde pieniądze, byle zostać za granicą. I tak właśnie było w Lubece. Coś się przełamuje, gdy dostają kontrakt w Szwajcarii. Zaczyna się ludzkie granie. Są ciepło przyjmowani nie tylko przez publiczność. Poważnie traktują ich również pracodawcy. Katarzyna Olkowicz i Piotr Baran. Serca bicie. Biografia Andrzeja Zauchy. Dom wydawniczy Rebis.
Też opisujecie sytuację, jak to w Niemczech kupił sportowy samochód Opla Rekord Sprint, jeżeli dobrze pamiętam. I przez całe Niemcy wówczas przejechali z zespołem bez oleju.
Tak było, bo Andrzej Zaucha miał słabość do sportowych samochodów, natomiast kompletnie się na nich nie znał. I on na przykład nie wiedział, że jest coś takiego jak wymiana oleju w samochodzie. I potem zupełnie przypadkowo, kiedy zajechali na stację benzynową zatankować, a właśnie dziwili się bardzo, że po prostu nawet trabanty ich wyprzedzają na autostradzie. I pracownik stacji benzynowej zapytał, czy tak przy okazji sprawdzić poziom oleju. I nagle się dowiedzieli, że tam nie ma w zasadzie oleju, że ten samochód nie wiadomo na jakiej zasadzie jedzie w ogóle, że silnik się jeszcze nie zatarł. I właśnie po poblaniu oleju nagle samochód dostał takiej mocy, że oni po prostu nie wiedzieli, jak mają jechać, bo się bali tego samochodu. Także Andrzej kupował takie samochody, a też trzeba dodać, że on nie był bardzo zamożną osobą, mimo że był popularny, mimo że zarabiał pieniądze za granicą. To nie były wielkie pieniądze. I on kupował samochody, na którego było stać. Więc najczęściej były to samochody po prostu bardzo stare i ciągle się psujące.
Tytuł tygodnia.